Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj wśród nas, Ojcze. Dziękuję Ci, że będziesz teraz do nas mówił przez to zwiastowane Słowo. Dziękujemy Ci, że mamy dostęp do Słowa, które nam prostuje nasze myślenie i widzenie rzeczy. Ojcze, chcemy patrzeć tak, jak Ty patrzysz i widzieć to, co Ty widzisz. I podejmować decyzje z tej perspektywy, z której Ty byś podjął tę decyzję. Panie, nie chcemy być ludźmi cielesnymi, którzy żyją według tego, co doświadczają ich zmysły, oczy i uszy, ale chcemy żyć według Twojej woli, chcemy Tobie się podobać. Panie, Twoje słowo mówi, że celem naszego życia z Tobą, celem bycia z Tobą na tej ziemi jest, Panie, wierzenie i miłowanie, Ojcze, tych, którzy są wokół nas. Panie, dlatego chcemy żyć w wierze i chcemy okazywać miłość wszystkim ludziom, którzy są wokół nas. Panie, prosimy Cię o bogactwo Twojego Ducha, o obfitość Twojego Ducha. I wszyscy powiedzieli amen. Okej. Dobrze. Dzisiejsze słowo, zanim powiem tytuł, już można nagrywać, chciałbym zilustrować takimi trzema obrazami. Zanim podam tytuł słowa, wierzę, że słowo nie będzie długie, ponieważ to są bardzo proste rzeczy, ale wierzę, że potrzebujemy je usłyszeć. One troszeczkę, to słowo jest w kontekście mojego słowa na temat medytacji chrześcijańskiej i troszeczkę na temat ciszy, o której było wcześniej mówione i co tam jeszcze było mówione w ostatnim czasie. O miłości Ojca mówiłem o... To się zaczęło o prostej drodze, tak? Ale głównie mi chodzi o te dwa kazania, które dotyczyło bycia przed Bogiem, tak? Bycia w miejscu odosobnienia, tak, to jest to pierwsze słowo. I drugie o medytowaniu nad Słowem i nad Bogiem. I to jest jakoś tutaj w tym kontekście. Ale dobrze, zacznijmy. Więc pierwszy obraz, który chciałbym, żebyśmy, na tym chciałbym, żebyśmy się zastanowili, to są takie mam trzy pytania do Was, tak? To jest pierwsza ilustracja. Ile człowiek może żyć bez jedzenia? Jak tak szacujecie? Sprawdzałem w internecie, można strzelać, powiem Wam. Tak, 70, 90, kilkadziesiąt dni można bez jedzenia przeżyć, tak? Bez picia ile? Jak myślicie? Zanim organizm się nie zatruje na skutek toksyn, które wydziela. Tak, 3-4 to jest... Pewnie są jacyś fakirzy, którzy do 7 dojechali, ale 3-4 się podaje. A ile można przeżyć bez oddychania?
10 minut.
W tym tygodniu był na Onecie informacja, że jakiś chłopak wpadł pod lód i 25 minut nie oddychał. I tylko dlatego przeżył, że zapadł w hibernację. Miał schłodzony mózg i całe ciało. I go uratowano i wygląda, że nie ma nawet uszczerbku na zdrowiu. Ale to jest kilka minut, prawda? To jest max bez oddychania. I teraz posłuchajcie. Jedzenie widzimy. Tak? I myślimy o nim. Picie też widać. Mniej o tym myślimy. Chyba, że jest to kawa. To jest taki wyjątek, tak? Ale słuchajcie, nikt z nas nie myśli o powietrzu, które nas otacza. Nikt o tym w ogóle nie myśli. Jeżeli mamy coś zjeść, to musimy podjąć decyzję. Pójść do sklepu, kupić, przyjść z jedzeniem, przygotować. Jeżeli chcemy się coś napić, musimy mieć naczynie, nalać do tego naczynia, wypić, czy też prosto z jakiejś butelki wypić, tak? To widać. Natomiast nikt z ludzi żyjących na ziemi nie myśli o tym, że to, czego mu najbardziej w życiu potrzeba i co może spowodować jego najszybszy zgon, brak tego może spowodować najszybszy zgon, to jest to, czego nie widzi. Powietrze. Okej? Okay? Złapaliście moją ilustrację? Tak? Czyli to jest najważniejsze, czego nie widzę. Okej? Okay? 60 dni, 4 dni, 25 minut, chłopak pod lodem. Teraz druga ilustracja dotycząca wyglądu Ziemi. Ile wynosi masa atmosfery ziemskiej, czyli powietrza, w stosunku do masy Ziemi? Jak myślicie? Prawda? Mamy takie wyobrażenie, nie przygotowałem tutaj zdjęć, ale mamy takie wyobrażenie, prawda, czy zdjęcie planety Ziemi, to jest taka błękitna planeta, kontynenty, morza, chmury, tak? Wiecie, ale nikt z nas się nie zastanawia, że ta powłoka, która okrywa tą Ziemię, czyli to, co się nazywa powietrze, 70% azotu, 20 parę procent tlenu, czy tam 70 parę procent azotu, 20 parę procent 1% argonu, reszta to już domieszki. To jest 1 milionowa masy Ziemi. To jest taki cieniutki plaster. Jakbyście chcieli to w grubości do atmosfery Ziemi w stosunku do jej, do jej promienia, prawda? To jest mniej niż, to jest około 1%. Mówi się, że kosmos się zaczyna na 100 kilometrach. Taka jest przyjęta umowna definicja, że około 100 kilometrów. Mount Everest ma 8,5 tysiąca około, zaokrąglimy do 10 tysięcy metrów, czyli 10 kilometrów. Praktycznie gdzieś 15 tysięcy metrów, 15 kilometrów do 20 to już kończy się życie, a kosmos się przyjmuje, że to jest 100. I te 100 kilometrów do promienia Ziemi to jest po prostu 1%. Wiesz, jak sobie to wyobrażałem, to tak pomyślałem, że jest masa rzeczy w naszym życiu, o których my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. Wiesz, jak ty masz gęsią skórkę, jak masz, dobrze ci się zimno zrobi w jakiejś sytuacji, to twoja gęsia skórka w stosunku do twojego ciała jest wyższa niż Mount Everest w stosunku do Ziemi. Ktoś kiedyś, niedawno słuchałem jakiś czas Ricka Joynera, który mówił, ile bym musiała się, jeżeli troszeczkę by się tylko zmniejszył promień orbity, po której Ziemia porusza się wokół Słońca, to byśmy się spalili i gdyby tylko troszeczkę się powiększył, to już byśmy byli wszyscy zamrożeni. Że Ziemia obraca się na takiej dokładnej orbicie, że małe odchylenie powoduje bądź zamarznięcie, bądź spalenie. Teraz wiesz, jeżeli pomyślimy też o głębokościach kopalń, prawda, na Ziemi, czy Rów Mariański i tak dalej, z jakiej powierzchni, jakiej ilości my tutaj korzystamy, to jest na skórek w stosunku do tego wszystkiego, co jest w środku, a o czym my nigdy nie myślimy. I teraz wiecie, wyłania się teraz taka ilustracja, też z tych teraz takich moich porównań, że to, co jest fundamentem naszego życia, my w ogóle o tym nie myślimy nawet przez chwilę. Nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy kruchymi istotami. Czasami jak ktoś wchodzi na Pałac Kultury i patrzy, tam pierwszy raz byłem z moją mamą, to było dla mnie fascynujące. Miałem kilka lat, przyjechaliśmy dla taty po wizę do Warszawy, do ambasady i mama pytała, zoo czy Pałac Kultury? Pałac Kultury. I pokazała mi z góry Warszawę. Ja nie mogłem uwierzyć, że te samochody są takie małe. Ale wiecie, to jest jeszcze nic, jeżeli mielibyśmy naprawdę spojrzeć, tak jak Bóg patrzy na rzeczy. To jest po prostu, tego nas nie ma. My po prostu jesteśmy tak skupieni na tym, co widzimy, jesteśmy tak centryczni, egocentryczni, samocentryczni, że to jest niepojęte. Wiecie, te trzęsienia ziemi wszystkie, które mają miejsce na ziemi i wulkany, to jest po prostu nic w stosunku do ziemi. Ziemia tego nawet nie czuje. Coś tam się dzieje na ziemi, dla planety to są jakieś szmery na skórka. Wiesz, to jest takie, kurz się tworzy, tak? Tutaj ścierasz skórę i po prostu nic nie widzisz, że jakaś zmiana zaszła. Gdyby coś takiego zrobić z ziemią, to już by nas wszystkich nie było. I nie byłoby życia na ziemi, gdyby coś takiego zrobić. Więc my skupiamy się, pamiętacie tamten przykład, tak? Ten, który mówił o tym, ile możemy przeżyć i jak bardzo jesteśmy uzależnieni od powietrza. Tutaj mamy ziemię, tak? Nie myślimy o tych wszystkich rzeczach, ile nas jest w kosmosie. I teraz ostatnia ilustracja. Góra lodowa. To już pewnie słyszeliście, bo siebie znamy takie przysłowie, że wierzchołek góry lodowej. Czyli to, co jest największą masą, jest pod wodą. Faktycznie w zależności od gęstości lodu i wody, na której pływa w danym momencie taka góra, to tylko 10% wystaje. 90% jest zawsze ukryte pod. Płyną statki po morzach, widzą, wow, góry lodowe, prawda? Przewyższające statki, prawda? I one płyną i wszyscy myślą, wow. A nikt sobie nie zdaje sprawy, ile tego lodu jest jeszcze pod spodem i jest ukryte. I wiecie, i teraz chciałbym, żeby to jest temat mojego słowa na dzisiaj, bo chciałem wam zwrócić uwagę na to, czym jest nasze prawdziwe życie. Gdzie ono jest? Czy nasze prawdziwe życie, czy nasze życie z Bogiem, czy to, co czynimy, to jest to, co my widzimy, o czym myślimy, zdajemy sobie sprawę, czy jest wręcz przeciwnie, że istota naszego życia, to, kim my jesteśmy, co my robimy, jak my postępujemy, jest przez nas prawie niezauważane i niedostrzegane. Dlatego bardzo mi się podobało to świadectwo i podzielenie się tym wersetem przez Adama, ponieważ on właśnie tutaj zilustrował też tą samą rzecz. Dzieje się coś w twoim życiu i ty myślisz, że to, co teraz się dzieje, to jest to, co się dzieje. A to, co teraz się dzieje, to wcale nie jest to, co się dzieje, bo dzieje się coś zupełnie innego. Czego ty nie dostrzegasz, co dla ciebie jest dzisiaj nieistotne, nieważne, a jest fundamentalne dla twojego życia. Słowo Boże mówi, że my wszyscy jesteśmy w Bogu. W Nim jesteśmy. On swoim tchnieniem podtrzymuje wszystko przy życiu. W Nim jesteśmy, oddychamy, jesteśmy podtrzymywani. Wiesz, te ilustracje, że jesteśmy przez Niego karmieni, to jest już bardzo coś widocznego. To jest bardzo widoczne. Ale wiesz, to, że jesteśmy w ogóle, żyjemy i funkcjonujemy dlatego, że On jest i że On zdecydował i że On nas pragnie, to jest dla nas na co dzień w ogóle niezauważalne. Właśnie tak podchodzimy do swojego życia. Nie myślimy. Nie myślimy o rzeczach. Wiesz, teraz jak się zrobiło tak zimno i nagle się okazuje, prawda, że system grzewczy, czy to samochodu, czy u nas w domu, w naszym przypadku, nagle przestaje obrabiać, dochodzi do krańca swoich możliwości. Wczoraj wstałem i lód na szybach miałem w domu. To było szok, bo to mieszkamy już tam chyba 11 lat w tym domu i nigdy nie mieliśmy lodu na szybach od środka. Pierwszy raz. I wiesz, i nagle się tak człowiek, taka drobna sytuacja, i nagle człowiek zaczyna się czuć nieswojo. I jakieś takie dziwne myśli zaczynają docierać. Czy nie zamarzniemy jednak? Czy mój system ogrzewania wystarczy? A co by było, gdyby tak jak na tych filmach, pojutrze albo rosto? I człowiek zaczyna się trząść. Powiem wam, prawda jest taka, że nasze życie, to co my widzimy, to co my dostrzegamy, jest tak kruche w stosunku do wszystkiego innego, na co nie zwracamy uwagi, że my jesteśmy arogantami, myśląc, że to co widzimy, doświadczamy, co możemy uszczypnąć, że to jest istota. Amen. Więc i to jest tak, jak zresztą uczy nas Biblia, jak uczy nas Chrystus. I teraz zacznijmy od tego, kto to jestem ten ja prawdziwy, tak? To moje życie, to kim ja jestem. I tu jest pierwszy werset z listu do Kolosan z 3 rozdziału. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tak, narodzeni na nowo, pogrzebani w śmierć Chrystusa, w Jego pogrzeb, w Jego zmartwychwstanie, wzbudzeni z Chrystusem do nowego życia. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest... A życie wasze jest... A życie wasze jest... Amen. Nasze życie jest ukryte. Nasze życie to nie jest to, co my widzimy. Czasami ludzie myślą sobie tak... Szukasz kogoś dla partnera dla swojego życia? O tak, dobrze, dziękuję właśnie. Takie rzeczy, za takimi rzeczami tęskni. Człowiek jest sam w życiu i nagle po prostu mówi sobie, ojejku, muszę się ożenić, muszę wyjść za mąż, szukam drugiego człowieka, szukam przyjaciela, tak? Szukam sensu, chcę coś zrobić. Chcę zacząć zajmować się jakimiś zadaniami, które są mi potrzebne. Muszę zarobić pieniądze, potrzebuję pieniędzy, silnik mi się popsuł, potrzebuję chleba. I nie rozumiemy, że nasze prawdziwe życie jest co? Jest ukryte. Jego nie widać. I nasze prawdziwe życie to nie jest to, co mogę złapać, co mogę uchwycić, co mogę dotknąć, co mogę nakarmić, co mogę schudnąć, co mogę wyćwiczyć, co mogę przespać. To nie jest nasze życie. Nasze prawdziwe życie, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, nasze życie, istota nas, to kim my jesteśmy, jest ukryte w Bogu. I my jesteśmy w Bogu. I dzięki temu możemy mieć absolutny pokój, niezachwianą ufność, brak lęku i brak wszelkich wątpliwości, bo to, co widzialne, jest chwilowe, przemijające, a to, co prawdziwe z Boga, jest ukryte. I nasze prawdziwe życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. A kiedy my to prawdziwe życie poznamy i doświadczymy? Jak znajdę pracę, jak się ożenię, jak znajdę kościół, jak zacznę wreszcie pełnić moje powołanie, to wtedy się okaże prawdziwe życie? Nie, to jest powiedziane. A gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, czyli Chrystus, kiedy się ujawni, kiedy powróci na ziemię, żeby nas zabrać do siebie, to wtedy i my, i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Więc nasze życie dzisiaj jest ukryte w Bogu Jego nie widać, tej istoty, tej prawdy, tego, co najważniejsze, ale pewnego dnia, i to będzie dopiero wtedy, kiedy Chrystus stanie się oczywistością dla wszystkich, kiedy wszystkich, każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że jest Panem, wtedy i nasze życie będzie widoczne razem z Nim. I wtedy poznamy to, co jest prawdziwym życiem. I wiecie, może niech ktoś zastanawiać, dlaczego taki punkt widzenia i dlaczego takie kazanie. Powiem tak. Kiedy się nawracamy, często nawracamy się przeważnie i w większości dlatego, że mamy jakąś potrzebę. Brak sensu życia, skażone sumienie, czujemy, że będziemy potępieni. Więc jakby się kto nie nawracał, to jest przyprowadzany do Boga przez głód, jaki jest w jego sercu. Brak Boga, brak sensu, brak zaspokojonych potrzeb. Ludzie są chorzy, zaczynają szukać Boga, znajdują Go. Są bezdomni, którzy już mają dosyć tego, w czym są. Są ludzie związani nałogami. Ale są tacy ludzie grzeczni, ministranci jak ja, którzy po prostu nie wiedzą, po co żyją i też zaczynają szukać, ale to też jest wielka potrzeba. I my znajdujemy Boga. I wiesz, i w związku z tym, że w Biblii jest masę obietnic dla naszego życia, kiedy już Go znajdujemy, to mówimy sobie, wow, już się najadłem, jestem z Nim, dlaczego nie miałbym jeść dalej? I korzystamy z tych wszystkich obietnic, które On nam daje. I zaczynamy ufać, że On uzdrawia nasze ciała, tak? Że On troszczy się o nasze potrzeby. On zapewnia nam pokarm, jedzenie, dom, bezpieczeństwo, pokój serca. I my czerpiemy to pełnymi garściami. Czerpiemy. I szukamy nowych obietnic. I czytamy Biblię, żeby wiara wzrosła w naszym sercu. Bo Słowo mówi, że wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego. Więc szukamy więcej obietnic. Co jeszcze Bóg może ze mną zrobić? Może mnie ochronić. I choćby 10 tysięcy padło po prawicy, 1000 po lewicy. Mnie to nie dotknie, jest przednią, tylną strażą. Jestem w Jego ręku. Halleluja! I wiesz, i cokolwiek złego się dzieje, szukam znowu obietnic. Ale, przychodzi taki moment w naszym życiu, i to się nazywa moment dojrzałości, on musi przyjść, że musimy widzieć, że to, że Bóg daje ci widzialne jedzenie, żeby zaspokoić twoje widzialne ciało, to jest to, co Adam mówił, to nie jest istota sprawy. I nie żyjemy z Bogiem i dla Boga dlatego, żeby On nas karmił i zaspokajał wszystkie nasze potrzeby, ale żebyśmy zobaczyli w miejscu naszej dojrzałości, że nasze życie to jest coś więcej niż zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb przez Niego, który chce zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Wiecie, i jeżeli ludzie indywidualnie nie decydują się, żeby to zrozumieć, to nigdy nie dojdą do miejsca, które się nazywa aż dorośniemy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Nie dojdziemy tam, ponieważ ten punkt brania cały czas od Boga i mojej perspektywy na Boga cały czas jako tego, który ciągle mi daje, ona sprawia, że może gdzieś moje życie się skończyć. I mogę już zawsze pozostać tym, który szuka ciągle nowych obietnic i nowych zachęt. Wtedy stajemy się takim chrześcijaństwem, to indywidualnie nie dochodzimy do dojrzałości. A jeżeli całe społeczności i zbory nie dochodzą do takiego miejsca dojrzałości, to całe społeczności stają się miejscami meetingów motywacyjnych i zachęty, gdzie cały czas trzeba, albo co jakiś czas przynajmniej, trzeba tłoczyć tą informację, że Bóg ci da! Bo On dał Syna jednorodzonego, więc czemu nie miałby ci dać?
Amen.
Wszystkiego! O, obudził się. Rozumiesz? Ja nie wiem, czy łapiecie, o co mi chodzi. To może być trudne trochę. Ja nigdy takich rzeczy nie mówiłem, ale to jest tutaj w tym słowie i zaraz będzie jeszcze więcej innych fragmentów. Więc Bóg chce po prostu ci dać, absolutnie. Ale On nie jest Bogiem, który... To On by miał imię inne. Jakby Go Mojżesz spotkał i powiedział, powiedz mi, jak się nazywasz, żebym mógł Izraelitom powiedzieć, jak się nazywasz, to bym powiedział, powiedz im, że ja jestem Jahwe Panda. Panda. Tak? Będzie dawał. Jeżeli później mamy problem. Mamy problem z chrześcijaństwem, mamy problem z indywidualnym życiem, mamy problem z rodziną, gdzie ludzie chcą cały czas brać. Mamy problem ze społeczeństwem, które nie chce budować swojego kraju w pomyślność, ponieważ wszyscy chcą coś wziąć. Jedni chcą wziąć to za darmo, inni chcą wziąć to za darmo. Inni krzyczą, a czemu państwo się tym nie zajęło? A czemu rząd się tym nie zajął? A gdyby ona mnie kochała? A ślubowała mi? Gdyby on mnie kochał? A przecież jesteśmy już 20 lat małżeństwem? Wiesz, to wszystko jest związane właśnie z takim punktem... A akurat nasze małżeństwo podałem za przykład 20. Już niedługo. Prawda? To w tym momencie coś skręca i coś po prostu absolutnie się rozwala na naszych oczach. A Bóg nas przygotował dla lepszych rzeczy. Dlaczego Bóg nas przygotował? Dla siebie. Bóg nas przygotował, żebyśmy z Nim zawsze już byli. I żeby nasze prawdziwe życie, jakie od Niego otrzymaliśmy w Chrystusie, żeby się pewnego dnia objawiło. Żeby to, co ukryte, objawiło się. Amen. Oczywiście, żeby też tutaj się objawiało. Na ziemi. Wiesz, Jezus jest dla nas doskonałym przykładem. Niedawno mieliśmy spotkanie dla pastorów. Ostatnie spotkanie dla pastorów. Ktoś poruszył temat jedności. Akurat pastor, u którego to spotkanie było. Czytał fragment z tej tak zwanej arcykapłańskiej modlitwy Jezusa z ostatniej wieczerzy, kiedy on modli się o jedność między wierzącymi. Modli się: Ojcze, żeby byli jedno w doskonały sposób, że dałem im chwałę swoją, żeby oni mogli się zjednoczyć. Wiesz, Bóg nas obdarza chwałą, tym prawdziwym życiem. Po co? Żebyśmy my mogli żyć w miłości. Dawać sobie nawzajem życie. Przechodzić nad naszymi słabościami. I trwać w jedności. Żeby złożyć świadectwo przed światem, że należymy do Chrystusa. Po czym pozna świat, że jesteśmy Jego uczniami? Po tym, że miłość wzajemną mieć będziemy. Otrzymaliśmy Bożą chwałę nie po to, żeby wszystkie nasze potrzeby były zaspokojone, ale Bożą chwałę, żebyśmy objawili Chrystusa. I On w tej modlitwie modli się tak, że aby byli jedno. I jak On mówi? Tak jak ja i ty jedno jesteśmy. Jak jedno jest Jezus z Ojcem? Jest w taki sposób, że mówi: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja wola. I w tym się wyraża jedność pomiędzy Synem a Ojcem. I mimo tego, że Syn nie chce i mówi: Boże, jeżeli jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, to On jednak mówi: ale nie moja wola, ale Twoja wola. To jest jedność. Jedność oparta na wyrzeczeniu. Dlaczego może być jedność oparta na wyrzeczeniu? Ponieważ jest świadomość, jakie jest życie. Skąd jest życie? Amen? I Jezus może stanąć i powiedzieć: zburzcie tą świątynię, ja w 3 dni ją odbuduję. Dlaczego tak może powiedzieć? Ponieważ wie, czym jest życie i wie, kim On jest. Amen. I teraz Bóg nas prowadzi do dokładnie takiego samego momentu, żebyśmy my zaczęli w naszym życiu myśleć, skupiać się, zwracać uwagę na to, co niewidzialne. Czy będziemy dalej się modlić o chorych? Będziemy modlić się. Bo jest taka obietnica, potrzeba i są nawet dary Ducha Świętego. Halleluja. Żebyśmy modlili się o chorych. Czy będziemy wypędzać demony? Nie będziemy mówić zademonionym ludziom: prawdziwe życie to nawet diabeł nie ma do niego dostępu, także tam niech cię telepie, tam piana, nie piana, tam głową o ziemię bijesz, ale to nie o to chodzi. Prawdziwe życie, ono i tak tam jest gdzieś w środku. Nie, będziemy wypędzać demony. Tak? Czy będziemy karmić głodnych? Tak, będziemy karmić głodnych, bo Chrystus powiedział, że pewnego dnia staniemy przed Nim i On nas zapyta, czy mnie nakarmiliście, czy nie. Okej? Okay? Więc to, co widzialne, nie zignorujemy tego. Rozumiemy, że to, co widzialne, też jest częścią Bożego planu. Ale nie jest istotą Bożego planu. Istotą Bożego planu jest co? Umarliśmy, a życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czasami ludziom się miesza. I mówią tak, mieli stare życie. Mówią: ja w starym życiu to ja robiłem złe rzeczy. Piłem i to było fuj, co ja nie robiłem, fuj, fuj. Prawda? Ale teraz mam nowe życie. I utożsamiają to z moralnością, że coś się zmieniło, jakaś radykalna zmiana moralna. Ale to nie jest tylko to. Bo jeżeli tylko tak jest, to oni wtedy mówią: no teraz mam nowe życie, no ale nowe życie też ma swoje potrzeby. No, więc daj. Panda. A to nie o to chodzi. My się rodzimy na nowo. Wiemy, że Bóg zaspokoił nasze potrzeby. Mamy nowe życie, ale nie jesteśmy od momentu nowych narodzin jakimiś ufoludami na ziemi, nie potrzebujemy jeść i pić. Dalej mamy swoje ciała i dalej mamy problem, ale mamy inne zrozumienie, że prawdziwe nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Więc kiedy jest mi zimno w domu, to nie mi jest zimno. Amen? A jeżeli ktoś na mnie krzywo patrzy, to on nie dotyka mojego prawdziwego życia, które jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Bo on tam nie ma dostępu. On może zranić moje ciało. Może dotknąć moich emocji nieprzemienionych, nieuzdrowionych. Może spowodować moje złe skojarzenia, bo mam umysł niesprzemieniony. Tak, uderz w stół, nożyczki się odezwą. Trzeba uważać, jakie słowa się w kościele mówi, bo ludzie zaczynają myśleć o tym. Czasami wybuchają śmiechem. Kaznodziei nie o to chodziło. Ale umysł nieprzemieniony zareagował. Ale to nie jest istota. Istota to jest nasze życie ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I to życie pewnego dnia się ukaże. Halleluja. To jest piękne. I zobaczcie, i to jest takie, no takie niefajne kazanie. No takie po prostu niekonsumenckie. No. Co my się będziemy zajmować krajobrazem podwodnym i obserwować tą górę lodową od dołu? Z perspektywy zimnej wody. Z perspektywy grobu. Krajobraz trumny. No to co to jest w ogóle? Z czym to zjeść? Tak, to jest trudne. To jest coś nowego. Ale wierzę, że w tym są pokłady, niebywałe pokłady Bożego pokoju i Bożej radości, której nikt nam nie może odebrać. To są miejsca spotkania się z Bogiem. Bo wtedy wiemy, że jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. A On, jak rano ma rano, jeżeli ma rano, jeżeli w ogóle w czasie jest, to On się nie drapie po głowie, co zjeść. Nie martwi się, co Mu powiedzieli. Prawda? On jest Bogiem i On nas stworzył na swoje podobieństwo, żeby nasze życie wewnętrzne, które jest w nas, żeby było razem z Nim i żebyśmy mi się okazali, żeby to prawdziwe życie, ten generator, który jest, żeby On wydał owoc w postaci po prostu dobrych czynów dookoła. Wiecie, nie wiem, czy lubicie filmy science fiction, ja uwielbiam. Szczególnie niektóre są dobre, niektóre są złe. Takie przemyślane są dobre. I taki obraz mam takiego obcego, który przylatuje na Ziemię. I w związku z tym, że przylatuje z cywilizacji, która jest technologicznie, wielokrotnie przekracza poziom technologiczny Ziemian. I doszli do tego też dlatego, że wzrośli też w kompetencjach społecznych między sobą, to taki obcy przyjeżdża i nagle się wszyscy zaczynają w nim interesować. I mówią, on taki dla wszystkich dobry i taki mądry i taką radę i tak z pobłażaniem też patrzy troszeczkę. Tak, a jak trzeba pomóc, to tylko palcem dotknie. I tam już coś, samochód się zepsuł, on przychodzi, odpalił, prawda. Ktoś chory, uzdrowił, prawda. I mówią, co to jest tam w nim w środku, tam, prawda. Kto to jest? Jest fajne, fajne. To jest fajne. Bo to jest taka trochę ilustracja miejsca, do którego Bóg nas powołuje. Kiedy my rozumiemy, że prawdziwe życie to nie jest to, co widać, tylko to jest to, czego nie widać, co jest wewnątrz nas. I my zaczynamy naprawdę stamtąd czerpać siłę od Boga, to wtedy na zewnątrz wychodzi życie ducha. Nagle zaczyna się objawiać łaska. Miłość, wyrozumiałość, współczucie, nie ma lęku po prostu, kiedy ja dostanę, kiedy ja otrzymam. Jedność zaczyna wychodzić, bo wiem, że moje życie to jest coś innego. Wiesz, teraz nie wyjdę z tego pierwszego wersetu, nie wiem co to będzie. Już powinienem wyjść, 12:3, no oczywiście. Ale my też mamy taki obraz, wiecie, żyjemy w czasach, paskudnych czasach żyjemy. Ale tak mówili wszyscy, którzy w jakichkolwiek czasach żyli. Więc nie jesteśmy szczególni, ale dla potrzeb dzisiejszego kazania. Naprawdę żyjemy w paskudnych czasach. Ponieważ wszyscy po prostu chcemy brać. I nam mówią wszyscy dookoła, żebyśmy wzięli. Wkręcają nas w potrzeby. Mówią, zobacz. I nam się zaczyna rodzić chęci i potrzeby. A kiedy patrzymy na dawne czasy, to myślimy sobie, wow, ci wszyscy asceci. Po prostu, co to jest w ogóle? Straszne. Wiesz, bez Boga oczywiście to wszystko było straszne. My nie zbawiamy samych siebie ascezą. Ale wiecie, chcę dotrzeć do takiego punktu widzenia, nowego punktu widzenia. Że naprawdę my możemy żyć pełnią życia, nie będąc dzisiaj jeszcze wcale zaspokojeni według tego, co można uszczypnąć. I to jest to miejsce, do którego Bóg nas powołuje. Dobrze. Okej. Nie wiem, czy to nie jest za trudne, nie wiem, czy za daleko nie zabrnąłem. Ale powiedzmy kilka wersetów o tym ukryciu. Dlaczego ukrycie jest tak istotne? Grzeszymy w ukryciu i tam chowamy naszych bogów. 5 Mojżeszowa 27:15. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu. Okej, okay. A cały lud niech się odezwie amen, ponieważ to jest całe Księga Powtórzonego Prawa. Mojżesz odczytuje przykazania i cały lud potwierdza. Tak? Wiesz, mamy takie... Zwróćcie uwagę na to, co ukryte. Dlaczego to jest takie ważne? Prawda? Wieżowce się walą 11 września, tak? Dwie wieże w Nowym Jorku. Dzisiaj możesz na YouTubie obejrzeć po prostu setki filmów, które omawiają problem, że Amerykanie sami sobie zburzyli te wieże. To jest po prostu żaden problem, żadna tajemnica. Wczytujesz, nagle widzisz, wszystko jest wszystko wyjaśnione, że to po prostu nie byli żadni muzułmanie, to wszystko Amerykanie sami sobie zrobili, żeby swoje cele zrealizować i podbić Bliski Wschód i tak dalej, wiesz. I z każdą rzeczą nie będę dotykał gruntu polskiego, żeby nikogo nic nie zabolało, ale na każdy temat taki jakiś... Zabójstwo Kennedy'ego, prawda, różne rzeczy. To po prostu coś takiego, że wow. Wiesz, i za tym stoi taka myśl, którą często, kiedy czytacie jakiekolwiek teorie właśnie tego typu spiskowego, to jest coś takiego, że jeżeli coś jest w tajemnicy, to musi być jakaś obrzydliwość. To musi być coś złego zrobionego tam. Bo gdyby było dobrego, to by nie było ukryte. Prawda? Powiem ci, dlaczego my tak myślimy? Ano dlatego, że to jest część natury naszej i my też naszych prywatnych obrzydliwości na światło nie wynosimy, ale robimy te rzeczy w głowie, po cichu, nie mówiąc o tym i broń Boże, żeby ktoś się nie dowiedział. Ha? W związku z tym innych oskarżamy. Znajdą historię, taką znaną, prawda, że chłopak przychodzi i po prostu ma czekoladę w kieszeni, tak? Przychodzi dziewczyna i ma kamienie księżycowe. I oni mówią, wymieńmy się. Chłopak mówi, dobra, ile masz kamieni księżycowych? 3, tak? Mówi, a ty ile masz czekolady? No, mam czekoladę, tam 20 gram czekolady, tak? Mówi, dobra, to wymieńmy się, tak? I chłopak wyciąga czekoladę, daje dziewczynie, a ona tam miała 4 kamienie. I daje mu 3, on powiedział, że ma 3, tak? Bierze tą czekoladę od niego, on się cieszy, że otrzymał te kamienie. Księżycowe 3. Ona ogląda tę czekoladę i w pewnym momencie mówi, czy ty na pewno mi dałeś całą czekoladę? Skąd to jest? Dlatego, że jeden kamień sobie zostawiła. Wiecie, my nie mamy problemu, żeby zauważyć zło w otaczającym na świecie z jednego powodu. Mianowicie z takiego, że my sami rzeczy ciemnych, grzesznych, nieprzyzwoitych, pozbawiony chwały, my jej dokonujemy gdzieś tak, że nikt nie widzi. Dlatego przypisujemy innych. A teraz inna rzecz. Ludzie mówią tak. To musi mieć niezwykły wpływ na dzieje ludzkości, że oni to zataili. Tak. To, co w ukryciu, ma niezwykły wpływ na dzieje. I ludzkości, i człowieka, który zataja również. Dokładnie ten sam mechanizm. Nie to ma wpływ na twoje życie, co wszyscy widzą i wszyscy o wszystkim wiedzą, ale największy wpływ na twoje życie ma to, co jest ukryte, niewyświetlone, nieujawnione, pielęgnowane. Widzicie, co tu mówi werset? Zrobił sobie obrzydliwość, bożka, wylepił, wyrzeźbił i co z nim zrobił? Ukrył go. Tak? Okej. Okay. Teraz tak, to powoduje tego rodzaju życie z ukrytymi rzeczami, bez świadomości, że to, co ukryte, to powietrze, bez którego nie możemy żyć więcej niż kilka minut, powoduje też, że później w tych miejscach ukrytych jesteśmy kąsani przez te rzeczy, które ukryliśmy. Amosa 9:3 mówi tak. I choćby się ukryli na szczycie Karmelu, wyśledzę ich tam i wyciągnę. A gdyby się ukryli przed moimi oczami na dnie morza i tam każę wężowi, aby ich kąsał. Jeżeli jest coś ciemnego w twoim życiu, ukrytego, to będzie ciebie niszczyło. To będzie punktem niewygody w całym twoim życiu. Chociażbyś na zewnątrz starał się wszystko wybudować tak, jak trzeba. To tam cię będzie to kąsało. Ale teraz jest też uzdrowienie, które przychodzi od Boga, też przychodzi z miejsca ukrycia. Księga Daniela 2:22 mówi tak. A on odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u niego mieszka światło. Halleluja. Więc Bóg, który wszystko wie, i już prawdopodobnie dojdziemy do tych wersetów, że Bóg zna każdą tajemnicę, każdą ukrytą rzecz, on po prostu przychodzi ze swoim światłem, wydobywa i uzdrawia i uwalnia. Bo w nim jest światło, w nim jest prawda. Więc nasze życie prawdziwe jest ukryte. Tam się dzieją najważniejsze rzeczy. Tam, gdy zapada ciemność, to ona ma niesamowity wpływ na całe życie. To jest twoja osobista grupa Bilderberga, która na tajnych spotkaniach tam w serduchu toczy narady i nie objawia się mediom. Są wszyscy spiskowcy, którzy zabili Kennedy'ego. Oni tam siedzą. I oni mają przemożny wpływ na losy twojego życia. Okay? Ale Pan przychodzi ze swoim światłem do twojego ukrytego życia, żeby wyświetlić, żeby uzdrowić i żeby zbawić. No? Dlatego skup się na tym, co jest w twoim życiu ukryte. Bóg ciebie stwarzał i powstawałeś w ukryciu. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstawałem w ukryciu utkany w głębi ziemi. Bóg jak robi coś pięknego, to robi to w ukryciu. Bóg nie robi rzeczy na afiszach. Bóg robi w ukryciu. Tka, rzeźbi, lepi. I my też w ukryciu stajemy się innymi ludźmi. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. W ukryciu stajemy się ludźmi, którzy są szlachetni. W ukryciu stajemy się ludźmi, którzy są święci. W ukryciu stajemy się ludźmi, w których cnoty zaczynają dominować nad złymi cechami charakteru. To nie dzieje się na zewnątrz. To dzieje się w ukryciu. Twoje prawdziwe życie jest w ukryciu. Więc ukryj się w Panu. Psalm 27:5. Bo skryję je w dzień niedoli w szałasie swoim. Schowam je w ukryciu namiotu swego. Postawił mnie wysoko na skalę. Gdzie ja tak mówię to słowo i tak czuję, jakbym był takim po prostu pługiem, który po trzydniowej zamieci, który jest dwa metry śniegu, próbuje przebić się do wioski, żeby tam chleb dowieść. Tak się czuję w czasie tego kazania. Bo co to za gadanie? O rzeczach, których nie widać, które są w ukryciu i które są, kurde, podobno najistotniejsze. Pytanie jest, z kim ja spędzę dzisiejsze popołudnie? Gdzie mnie zaproszą na domino? Co będę jadł na obiad? Czy się wyśpię? Czy rano będzie kawa? Czy egzamin zdany? To jest mnie to, co mnie interesuje. Czy rachunki popłacone? I gdzie na wakacje, kurczę blade? I teraz przychodzisz do kościoła, a tam mielą o ukryciu. Nie to, co widoczne jest ważne, ale to, co niewidoczne. To czym jest to, co niewidoczne? No, nie wiadomo, bo nigdy nie widzieliśmy. No to mamy kazanie o niczym. Halleluja. Poczytajcie Biblię sobie więcej. W ukryciu spotykasz się z Bogiem. Halleluja. Wiesz, my żyjemy w takich czasach, złych czasach, że to, o czym nie słychać, to, o czym się nie mówi, to, czego nie pokazali w telewizji, o czym nie powiedzieli w internecie albo w radiu, to tego nie ma. Dzisiaj przygotowałem te ogłoszenia i Wojtek Włoch przysłał mi zdjęcia, bo tam się umawialiśmy, mówię, przyjmij zdjęcia, bo tam zrobimy zaproszenie na to seminarium. Ale mówię, a jeszcze Jurek przyjeżdża tydzień później, dobrze, też zrobię ogłoszenie. Więc zdjęcia Jurka. I kaszano. Na Facebooku go nie ma. Na naszej klasie go nie ma. Na stronie internetowej jego kościoła wkleili go takiego. Jakbym go tu wyświetlił, to same piksele. I po prostu ledwo gdzieś tam, jakiś kościół gdzieś bubstrykał zdjęcia. Gdzieś tam był kiedyś, parę lat temu i bubstryknęli w internecie. Jedyne po prostu Jurek Rycharski, wyświetlam zdjęcia na Google'ach. Nie ma Rycharskiego, gdzieś go tam znalazłem. No ja myślę. To kto jest, a kogo nie ma? taki, co buduje ten świat? Ten świat budują ludzie, których nie ma. Oni sieją zboże, najpierw wywożą obornik na pole, potem to orają, bronują w kufajkach, w deszcz, w słotę, jeżdżą na swoich ciągnikach. Całe życie najwięcej czego zrobili, to spalili ropy w swoich ciągnikach. Później sieją, później po prostu to ścinają, zwożą gdzieś, grosze im za to płacą w tych miejscach skupu. To są ludzie, których nie ma! Kto uczy nasze dzieci? Też goście, których nie ma. Przecież naszych dzieci nie uczy niania z TVN-u. Bo ona jest jedna i robi show. A czy nas karmi Magda Gessler? Nie! Karmią nas kobiety, mężczyźni, których nie widać. Robią sałatki, obierają ziemniaczki. Fajnie było podliżyć, ile set tysięcy osób przygotowuje codziennie posiłki w Warszawie. Tych ludzi nigdy w telewizji nie pokazali. A przecież to jest dzięki nim wszyscy byśmy pomarli. Skąd jest prąd? W Polsce z węgla. A gdzie są ci goście, którzy ten węgiel wyciągnęli?
Nie ma.
W latach 70. Zagierka to ich przynajmniej pokazywali. Raz w roku w Barburkę. Czarnych takich. Teraz zniknęli. Nie ma ich. Nie wiadomo skąd ten węgiel. Może został z czasów Gierka jeszcze. Nasze życie jest zbudowane na tym, czego nie widzimy przez ludzi, których nie widzimy. Ale ty, gdy się modlisz, wejść do komory swojej, zamknij drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wiesz, takie hasło, które rzucamy często w kościele, że Kościół ma żyć 7 dni w tygodniu. I tak wrzucamy to, 7 dni w tygodniu. Ono się nigdy nie zacznie, ono się nie zacznie w ten sposób, że będziemy mieć 7 nabożeństw w tygodniu. I po prostu będziemy się schodzić, żeby nas było widać. Ho, 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 żyjemy z Bogiem. Jesteśmy na wspólnym nabożeństwie codziennie. Nie. Ono się zacznie wtedy, kiedy ono się zacznie w ukryciu. W życiu każdego z nas. Spotykania się każdego dnia z Bogiem. Rozmawiania z Nim. Uświadamiania sobie, kim jestem przed Bogiem. Przemieniania się, zwlekania starego człowieka, przyoblekania nowego człowieka. Codziennie. Wtedy, kiedy nikt nie widzi. Kiedy wstajesz. Ty myślisz, że po prostu jak wstaje nowy dzień w Warszawie, to ten dzień zależy od czego? Od tego, co powiedzą w radiu? Czy ten dzień zależy od tego, co w telewizji śniadaniowej powiedzą? Nawet nie zależy od tego, kto z kadzidłem rano chodzi i tam coś okadza świętego i się modli w sposób dostrzegalny dla innych. Ale życie w mieście, każdego dnia jak się zaczyna rano, jest zbudowane na tych ludziach, którzy wstają rano i przychodzą do Boga ze swoimi myślami, ze swoim sercem, powierzają Bogu cały dzień, powierzają siebie i proszą, żeby łaska Jego była nad ich życiem, żeby to, co jest tym ukrytym, prawdziwym życiem w nich, wyszło z nich. Oczywiście to się nie odbywa przy pomocy takich kaznodziejskich słów jak moje dzisiaj. Ale tylko tym, że ktoś w pokoju myje zęby sobie w łazience. I chwała Bogu, chwała Ci Jezu, idę do pracy. Boże, tyle ludzi nie ma pracy. I już się miasto zmienia. A drugi co? Nie myję zębów. Na co mi to? Życie jest złe. Okej, dobra. Twoją ozdobą jest to, co ukryte. To już znacie, tak? Że naszą ozdobą ma być to, co ukryte. Wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Przed Bogiem ma wartość to, co ukryte. A mamy fajnego pastora, on tak fafarafa. Powiem wam, jak ja bym chciał tu jakiegoś fafarafa na pełny etat i samemu tam po prostu zasiąść. Jezu, to było klasa. Bo ja wiem, ile to znaczy, a ile to nie znaczy. Ludzkie oczy sądzą po prostu zupełnie fałszywie. Absolutnie nieprawdziwie. Bóg sądzi prawdziwie. Gdzie jest twoja chwała? Chwała Boża jest rzecz ukryć, a chwałą królów jest rzecz zbadać. Chwałą twojego życia jest to, że potrafisz pochylić się nad życiem, rozważyć życie, przemyśleć sprawy, przyjść do Boga, odkryć tajemnice, To jest naszą chwałą. Dlaczego? Bo nasze prawdziwe życie jest ukryte. Więc ono musi być skupione na tym, co ukryte i żeby odkryć to, co ukryte, to, co jest tajemnicą. Mówimy tak, nie idzie mi z tą robotą, nie idzie mi z tą skasą, Boże, cudu! A Bóg mówi, chwałą króla jest rzecz ukryć. No, przepraszam, chwałą Boga jest rzecz ukryć. Chwałą króla jest rzecz rozwikłać. Także przyjacielu, nie drzyj się tam. Tylko zapuść głębiej korzenie. I zacznij badać to, co niewidzialne. I zobacz, o co chodzi. Bo może ci się nigdy w życiu nie poukłada. Teraz na ferie sobie wypożyczyłem książkę i po prostu takie krótkie opowiadania. Jest o fotografie, który fotografował figury Jana Nepomucena. To jest taki ksiądz z Czech, katolicki święty, zamordowany przez króla w Czechach. On jest taki charakterystyczny. Ksiądz ma księżowską czapkę, taki krzyżyk i często palec na ustach trzyma i go często stawiają przy mostach, bo jest patronem mostów i ludzi od powodzi. No i w tej powieści jest po prostu ten fotograf, który jeździ po całej Polsce i te figury strzela zdjęcia. I przyjeżdża do wioski, akurat jak przyjeżdża, to się okazuje, że rozwalił samochód kapliczkę z tym Janem Nepomucenem. A on miał ją sfotografować. Więc idzie do tych ludzi, gdzie ta figurka? A ta Malinowska ma u siebie w domu. Idzie do domu. Mówi, a czemu Malinowska ma to w domu, a nie w kościele? A w kościele jest szatan. W kościele jest szatan. Dobra, no to jedzie do kościoła sprawdzić, co to za szatan. A tam jest ksiądz. Ksiądz mówi, ludzie zwariowali te figury. I trochę mu zajmuje czasu, żeby dowiedzieć, że wieś jest cała podzielona na wyznawców Nepomucena i kapliczki przeciwko księdzu, który podobno ma kochankę i głosi zbyt filozoficzne kazania, coś pewnie tak jak ja dzisiaj. A ksiądz nienawidzi tamtych, bo tamci w ogóle na mszę nie przychodzą, jak słyszą to, co on mówi i co napisał na swoim blogu. I teraz jest narada w tym gronie tych kapliczkarzy. I on tam jest. I mówią, to sąd Boży na naszą wieś, że szatan w kościele mieszka. A któraś tam, jakaś gospodyni mówi, co ty Janek, rozum ci rozebrało, jakby to był sąd Boży, by kościół rozwaliło, nie naszą kapliczkę. Prawda? Ale później, dwa dni później wypucha pożar na plebanii. I kapliczkarze mówią, co jednak Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ci odmurowują kapliczkę, tego dnia, jak ją odmurują, przechodzi tornado i rozwala kapliczkę. I wiesz, strasznie mi się podobało całe to opowiadanie. Ale wniosek jest taki, i tak się kończy ta opowieść, że często ludzie, którzy myślą, że oni mają prawdę, oni mają rację, oni znaleźli odpowiedź, w ogóle jej nie mają. Bo czemu? Bo Bóg nie patrzy na co widzialne. Nie sądzi z pozoru. Bóg patrzy głębiej, patrzy na serce i patrzy, czy serce jest blisko Boga. A to, co zewnętrzne, to jest tylko gra pozorów, która robi zadymę ludziom w głowach. My na siebie patrzymy w kościele, ten lepszy chrześcijanin, ten gorszy. A co ty wiesz, kto lepszy, kto gorszy? Nikt nie wie, ja nie wiem. Przychodzę tutaj, łapię się tam za tę krawędź w czasie uwielbienia i mówię, Boże, znowu będę musiał gadać. A dlaczego ja? Taka jest prawda. Amen. Chwałą królów jest zajmować się tym, co ukryte. Nigdy nie ukryjemy się przed Panem. I nie ma stworzenia, które by mogło się ukryć przed Nim. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wiesz, przed Bogiem jest wszystko ukryte i pewnego dnia zdamy sprawę z wszystkiego. I dlaczego my nie mielibyśmy się tym zająć? Jak to będzie, jak przejdziemy do tego miejsca wieczności już na stałe, bo na razie jesteśmy w drodze, już jesteśmy w miejscu wieczności, ale próg nie został jeszcze, punkt krytyczny nie został przekroczony jeszcze, to tam to wszystko, co ukryte, nagle będzie pa-pam! Jezu, ja sobie myślę, po prostu, słuchajcie, jak sobie wyobrażam taki kabaret i że to teraz następuje, to słuchajcie, wy już nie macie pastora od dzisiejszego. Bo tu wychodzą ludzie i na pa-bam! I nagle teraz wychodzi na Marka kolej i on wychodzi pa-bam! A ludzie ale Bóg wie, co mieszka w sercu człowieka. Jakie myśli, jakie wyobrażenia. Amen? Więc to wyjdzie na jaw. On to zna. Ostatecznie nie będzie nic ukrytego. 1 Tymoteusza 5,24. Podobnie jest z dobrymi uczynkami, są jawne, ale i te, z którymi rzeczy ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. One nie mogą zostać ukryte. Pewnego dnia się dowiemy o wszystkich mordercach Kennedy'ego. O wszystkich masonach, pochowanych po kościołach, spiskujących, wszystkich czcicieli szatana i obcych bogów, których sobie wyrzeźbili i ukrywali w domu w spiżarce. Albo w komputerze. Wszystko będzie jawne. Łukasza 8,17, bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Halleluja. Też może powiedzieć, o Boże, no to straszne. Ja myślałem, że jak już mi Bóg przebaczył, to moje grzechy jak w głęboką wodę plum, śliwka w kompot, nikt tego już nie przypomni. Wiesz, no nie przypomni, nie przypomni. Krew Jezusa wymazuje, czyni nam naszą szatę białą jak śnieg. Okay? I po prostu nam nie będzie nic wypomniane, co zgrzeszyliśmy, jeżeli powierzyliśmy się Chrystusowi. Ale Słowo też mówi, jeśli świadomie grzeszymy, jeżeli Bóg po prostu krzyczy z wielkiej tuby, stary, patrz na swoje serce. Gdzie Adam mówił o tym samochodzie, że jedziesz samochodem, skręcasz w uliczkę i pierwsza myśl to jest, ty, gdzie ty jedziesz? I mówi, może Bóg chce ci coś pokazać, może tam coś jest na tej drodze, może coś nowego ci... Wiecie, ja od razu wiedziałem, co jest na tej drodze dla mnie. Od razu, on nie musiał kontynuować. Jak takie coś mi się dzieje, to od razu słyszę, jak gołąb by siadał na moim ramieniu i od razu mi do ucha mówi, uspokój się. Uspokój się. Pobłądziłeś, żeby się pokoju Bożego nauczyć. A mówię, no uczyć się. Uczyć się pokoju. Jak czasu mało, jestem spóźniony, obiecałem, że będę na czas, teraz jakąś głupią drogę jechałem. A w takim życiu, w moim życiu, powiem wam, mam mnóstwo takich rzeczy. Dzisiaj miałem sen. Śniło mi się, że zamówiliśmy nowy blat do kuchni. I w instrukcji było napisane, żeby tego blatu za bardzo nie moczyć, tylko wilgotną ścierką wycierać, bo inaczej się cały popaczy. Wypaczy. I słuchajcie, tego dnia, w tym śnie, moja żona wytarła ten stół mokrą tak jak zwykle. Picie wody, wymyła wszystko. I ja po prostu w tym śnie, parę godzin później patrzę, a on jest tak po prostu. A to był drogi blat. I ja w tym śnie, śni mi się to, co jest moją codziennością i normalnością, to kim jestem, mi się to śni. I ja w tym śnie dostaję białe gorączki. Ja patrzę na ten blat. Trzęsie mi się wszystko i mówię, dzieci nie mówiłem. Widzę w śnie dzieci, które patrzą na mnie. Co się z tatą dzieje? Czemu się denerwuje? Ja je widzę w śnie. One patrzą na mnie. Czemuś to się stało, co nie tak? Mówię, tato, co się stało? Cicho, dzieci, idźcie się bawić. Czemu ty zmoczyłaś to? Wiecie, w tym wszystkim budzę się taki po prostu, wiesz, zmęczony po prostu. I serce mi tak wali. Się uzmawiam, że... Zaraz. Przecież dobry blat kupiłem. Wczoraj go jeszcze widziałem. Był okej. Zaraz, to był sen. Mamy dobry blat. Halleluja. Jezu. Ale co mi się śniło? Śniło mi się to, co jest ukryte we mnie. To, co tam jest codziennie. I mieszka. Ale to będzie ujawnione. I Bóg tobie ujawnia, on ci ujawnia przy różnych ludziach. Nacisnął mi na odcisk! No, to jego wina, że miałeś odcisk? Byś nie miał odcisku, by ci nie nadepnął na odcisk. No. Odcisk ty miałeś. To nadepnięcie służy tylko temu, żeby się odciskiem zająć. Zauważyliście, jednego człowieka potrącisz, no nie ma sprawy w ogóle tego. Drugiego potrącisz... Wychodzi co ukryte. Wychodzi. A to wyjdzie. Halleluja. Dlatego nie sądźcie przed czasem ani siebie, ani innych. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czyli religia, ona sądzi z wierzchu. Patrzy, za długie włosy, za krótkie włosy. Za bardzo wymalowana, za mało wymalowana. Prawda? Bo są różne religie. Religie są religie niepomyślności, religie pomyślności są. W tej religii źle, bo się pastor nie ubrał, a w tej źle, bo się ubrał. Wiesz, i to jest zawsze po wierzchu. U Boga jest inaczej. Nie sądźcie, dopóki nie przyjdzie Pan i nie ujawni rzeczy tak, żeby mogły być osądzone. kiedyś rozmawiałem z Gosią Rycharską, mówię, Gosia, szybciej, to trzeba szybciej załatwić, to trzeba po prostu, bo to już się po prostu, to już gangrena. Ona mówi, jedna z najlepszych rzeczy to jest, że czas płynie. Ja mówię, coś ty, co ty mówisz? Mówi, czas płynie, a pan ujawnia. Ciach, 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 ciach. Jak już wszystko jest ujawnione, to ty przychodzisz i mówisz, o Jezu, to był taki wielki problem i tylko trzeba popiół posprzątać później. Amen. Więc pan ujawni we właściwym czasie wszystkie rzeczy. Sądzone będą rzeczy ukryte. Rzymian 2,16. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Halleluja. My się, wiecie, myślimy, taki mamy obraz. O ja, po prostu tyle bezbożności. Jak ci ludzie w ogóle się ostaną? Wiesz, to jest bardzo podobnie do normalnego sądu. Będzie. Bo w normalnym sądzie nie można osądzić człowieka, jeżeli nie ma ciała. Jest problem, żeby go osądzić, jeżeli nie ma narzędzia zbrodni. Jest problem, żeby dojść w ogóle do tego, kiedy się nie ujawni, jakie były motywy. To wszystko obejmuje ten cały proces sądowniczy. I wiecie, u Boga jest dokładnie tak samo, że Bóg dopiero zaczyna sądzić, kiedy wszystko jest wyjawione, jawne. I wtedy dopiero może być osądzone. My siebie nie możemy sprawiedliwie osądzić. Dlaczego? Bo po prostu pojęcia nie mamy o nas samych. Możemy sądzić tylko po wierzchu. Możemy powiedzieć, stary, u nas w kościele się nie pali w czasie nabożeństw. I to jest złe. Dlaczego możemy to osądzić? No bo to widać. To nie jego serce pali. To jego płuca wciągają dym. Tak? No i to można się tym zająć. Ale, tak jak mówił mój pierwszy pastor w moim życiu, on mówił, palenie to jest żadna choroba w stosunku do nieprzebaczenia. Tak? Tu jest po prostu, to jest większy problem, co się tam wyrabia. Więc ostatni werset. Podobne jest Królestwo Niebios do czego? Do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł i ukrył, uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Amen. Więc wiecie, w życiu z Bogiem wszystko opiera się o to, co ukryte. Nasze życie ma wartość, bo jest ukryte. My odbieramy chwałę, czy znajdujemy chwałę jako królowie, kiedy szukamy tego, co ukryte. Amen. Jeżeli poświęcamy uwagę na to, co ukryte, bo to jest prawdziwy skarb. Amen. Jesteśmy w stanie wszystko sprzedać. I to jest Boża ekonomia i to jest ekonomia Bożego Królestwa. Amen. Nie to, co widzialne. Ja wiesz, i po prostu to jest, ja myślę, że to jest bardzo trudne. To jest dla mnie trudne. Dla mnie to jest oczywiście łatwiejsze, bo mogłem się wygadać niż dla was, którzy musieliście słuchać. Zawsze ten, kto gada, ma łatwiej. Ale jest to ciężkie, bo teraz wychodzimy stąd i wszystko, co widzialne, krzyczy do nas. Niektórym żołądki już krzyczą. Ale to jeszcze jest wierzchołek góry lodowej. O różnych rzeczach, które krzyczą. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów. Chleba nie mamy. Przecież kwas faryzeuszów to nikt go nie widzi. To jest rzecz ukryta. Halleluja. No dobrze, to się namęczyłem z tym kazaniem. Namęczyłem siebie, namęczyłem was. Nasz dyżurny masochista zborowy Zbyszek Walc powiedział, dobrze. Nie jest to masochista. Zbyszek lubi słowa, lubi wołowinę słabo wysmażoną. Ja też bardzo lubię wołowinę słabo wysmażoną. Ile można jechać na Snikersach po prostu i pyre ziemniaczanym. Ludzie. Amen. Dobrze. Co, kochani, chcesz coś powiedzieć? O mnie? A, okej. Okay. Nie no, czas zemsty przyjdzie. Absolutnie. Wiem o tym. Nie przesłuchałem ostatniego kazania. Ciekawe, ile tam o mnie było. Okej. Okay. Dobrze. Amen. Dzisiaj dłużej to trwa, bo dużo więcej świadectw było. Więc wstańmy. Ja dopiero głoszę 59 minut. Halleluja. Dobrze, chciałbym, żebyśmy modlili się, okej? Okay? Po prostu stańmy przed Bogiem, ale tak jeszcze nie wybiegając jeszcze. Jeszcze przez chwilę nie wybiegając. Jeszcze trzymaj nogi na podłodze przez chwilę. Panie, przychodzimy do Ciebie. I Ty wiesz, z jednej strony, co w nas ukrytego, co wymaga przemiany, a z drugiej strony chcesz nam pokazać, że to prawdziwe życie, jakie mamy w Chrystusie, które jest ukryte w nas, To jest właśnie to, co najważniejsze i co najistotniejsze. Dlatego, Panie, proszę Cię, prowadź nas z jednej strony ku objawieniu, że nasze życie jest bezpieczne, jest chronione, zabezpieczone i nic złego nie może się wydarzyć, nawet jeżeli nasze potrzeby jakieś nie będą zaspokojone. To Ty jesteś Bogiem i Ty jesteś Panem. I Ty masz moc zachować i masz nas moc zabrać do siebie. Panie, dziękuję Ci za to, ale też w tym samym czasie zajmuj się w naszych sercach tym, co ukrytego. I proszę Cię o objawienie Ducha Świętego, żeby przyszło objawienie, co wymaga uleczenia w naszych sercach. Panie, ponieważ my tak często sądzimy siebie samych nawet według pozorów, według pierwszych zachowań, czy odruchów, czy pierwszych myśli. A przecież te myśli, te odruchy, one mają korzeń. Dlatego, Panie, proszę Cię, przyjdź z objawieniem Ducha Świętego, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Żebyśmy widzieli i byli napełnieni łaską, żeby zająć się tym lub oddać to Tobie. Panie, oddajemy Tobie nasze całe życie, nasze myśli, słowa, postępowanie. Połóż sobie jedną rękę na sercu. Aleluja. I powiedz: Ojcze, objawiaj mi to, co ukryte, co wymaga uzdrowienia, co wymaga przemiany, co wymaga pokuty, co wymaga oddania Tobie. Panie, objaw mi, bo z Twoim objawieniem przychodzi rozwiązanie. Panie Jezu, ja modlę się o jedność między nami. Tak jak Pan Jezus się modlił, żebyśmy byli jedno. Tak jak Ty, Ojcze, jesteś jedno z Synem i Syn jest jedno z Ojcem. Żeby świat poznał, że Ty jesteś Synem Bożym, że Ty jesteś Zbawicielem. Kiedy będziemy się wzajemnie miłowali, będziemy mieć tą wspaniałą, doskonałą jedność. Panie, dałeś nam chwałę, żebyśmy byli jedno. Mamy to życie nowe, świeże, ukryte w nas, abyśmy jedno byli. Prowadź nas, Panie. Amen. 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 Okej. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia.